Weźcie głęboki oddech. I co? Czasami dusi w płuca, czasami czujemy taki dziwny, metaliczny wręcz zapach. To najprawdopodobniej jest smog. A że sezon grzewczy już niebawem, to będziemy mierzyć się z tym zdecydowanie częściej. Postanowiliśmy w tym odcinku porozmawiać z ekspertem, który opowie nam, jak ważne jest zadbanie o to, żeby nasze miasta i duże aglomeracje, a także te mniejsze, miały właśnie czym oddychać. Bo jak wskazują statystyki, coraz więcej zgonów może być także spowodowanych tym, że jakość powietrza jest naprawdę niezadowalająca.
Dzień dobry. Przed nami jesień. Dni będą coraz krótsze, liście będą coraz bardziej złote, czerwone, powoli spadać na glebę. Dni będą krótkie, a powietrze, no właśnie, sezon grzewczy przed nami. Kiedy będziemy wracać do mieszkań, nasze kurtki i włosy będą śmierdziały, jakbyśmy przynajmniej godzinę siedzieli nad ogniskiem. Ach, ten urok jesienno-zimowego życia w Polsce. Smog już tak wrył się w naszą pamięć, tak bardzo jest częścią naszej polskości, że już nie zwracamy uwagi na to, że właśnie tak naprawdę każdego roku zabija kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce. A więc w tym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o zanieczyszczeniach powietrza i smogu. Jako specjalistę do naszej rozmowy zaprosiliśmy Piotra Siergieja, rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Na początku właśnie chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie to rozróżnienie. Czy zanieczyszczenie powietrza równa się smog, czy jednak smog to jedno, a zanieczyszczenie powietrza to jeszcze coś innego?
No dawniej, w sensie kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy działalność jako Polski Alarm Smogowy, słowo smog miało bardzo ściśle określone znaczenie, przynajmniej w języku z polskim. Smog to jest połączenie dwóch słów, smoke i fog z angielskiego, czyli dym i mgła. I smog to jest takie połączenie zarówno dymu, jak i mgły, i to w sensie fizycznym było definicją klasycznego smogu, czyli nie dość, że wielka mgła, do tego jeszcze dorzucał się dym, to zjawisko nazywano smogiem z języka angielskiego. Ale od pewnego czasu w Polsce przyjęło się nazywać po prostu zanieczyszczenie powietrza słowem smog. Ja też, mimo tego, że wiem, co oznacza słowo smog w sensie naukowym, też już przestawiłem się na takie mówienie, dlatego że po prostu jest prościej mówić smog niż zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi. Jest to krótsze słowo, łatwiej wpada w ucho, po prostu lepiej brzmi i łatwiej przekazuje tę wiadomość. Więc jeżeli ja będę teraz z Państwem rozmawiał o zanieczyszczeniu powietrza i używał słowa smog, to słowo smog będzie po prostu synonimem po prostu zanieczyszczenia powietrza jako takiego.
To pięknie pokazuje, jak język ewoluuje. Ja mam pytanie. Smog, czyli jak już wiemy ogólnie też zanieczyszczenia powietrza, mogą mieć różne przyczyny. Natomiast mnie interesuje, co w Polsce i na świecie jest największym generatorem tak naprawdę tego smogu, tego zanieczyszczenia, co jest największą przyczyną? Czy są to, nie wiem, auta, gospodarstwa domowe, fabryki? Jak to wygląda?
Znaczy, jeżeli spojrzymy na to, co jest zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i jakie są jego główne przyczyny, to możemy spojrzeć na szacunki takiej instytucji państwowej, która nazywa się Krajowy Ośrodek Zarządzania Emisjami, KOBiZE w skrócie. I ta instytucja każdego roku publikuje informacje, dane o tym, ile wyemitowaliśmy dwutlenku węgla, ile pyłów zawieszonych, ile różnych innych gazów i podsumowując te dane, wysyła je do Brukseli po to, żeby to raportować. My się tymi danymi posługujemy i z tych danych wynika bardzo jasno, że ponad połowę, 50 kilka procent średnio, to się niewiele zmienia rok do roku, ponad połowę zanieczyszczenia pyłowego w Polsce, czyli tego popularnego smogu, produkują gospodarstwa domowe, czyli nasze domy w dużym skrócie. To będą domy jednorodzinne, kamienice, będzie to mała piekarnia, może pizzeria, która używa kotła pieca węglowego do wypalania pizzy. W głównej mierze to są właśnie nasze domy, czyli powtórzę, połowa polskiego smogu jest generowana przez obywateli, przez nas, przez Polaków, którzy ogrzewamy się albo węglem, albo drewnem.
A zastanawia mnie, czy jest tak, że w całej Polsce jest dokładnie tak samo, czyli bez względu na to, czy mieszkamy w Warszawie, w wiosce pod Kaliszem, czy w okolicach Gdańska, wszędzie zawsze będzie to mniej więcej 50%, czy może być tak, że na przykład w Warszawie, w której jest mniej gospodarstw pewnie domowych, które opalają węglem, a za to jest ogrom aut, to gdzieś tam te statystyki mogą się przesuwać?
Tak, oczywiście, ma pan rację. To smog jest zjawiskiem w dużej mierze lokalnym. Nie tak jak dwutlenek węgla, który się miesza w atmosferze w dosyć równych stężeniach i potężna emisja dwutlenku węgla w Chinach nie sprawia, że wokół Chin unosi się potężna chmura dwutlenku węgla, a Himalaje już mają lepiej. Nie, ponieważ gaz się dobrze miesza w atmosferze. Natomiast jeśli chodzi o pyły zawieszone, czyli to zanieczyszczenie powietrza, ono od miejsca, w którym zostało wyemitowane, czyli od tego jednego komina, rozchodzi się na wszystkie strony przy bezwiecznej pogodzie i osiada. Po pewnym czasie, po kilku kilometrach, to zanieczyszczenie powietrza maleje. Dlatego, no wracając do pytania, jeżeli zastanawiamy się nad tym, gdzie, w którym miejscu kraju, jaki typ zanieczyszczenia powietrza dominuje, no to musimy patrzeć lokalnie. Jeżeli patrzymy na przykład na miasto Nowy Targ, no to tam dominuje zanieczyszczenie powietrza z kominów. Powiedziałbym, że pewnie z 90% smogu nowotarskiego, czy może 90 kilka procent, to jest zanieczyszczenie powietrza z kominów mieszkańców Nowego Targu. Natomiast aglomeracje, no powiedzmy Warszawa, tak? Tutaj na pewno w Śródmieściu, gdzie jest potężny ruch samochodowy, po Warszawie porusza się mniej więcej 1,5 miliona samochodów każdej doby, no to tamte proporcje są zupełnie inne. W centrum Warszawy, w Śródmieściu największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają oczywiście samochody, natomiast dzielnice na obrzeżach, no to już wtedy dominuje tak zwana ta niska emisja, czyli ta emisja z niskich kominów. No w dzielnicy, w której ja mieszkam, na obrzeżu miasta, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, w listopadzie naprawdę nieźle śmierdzi i to na pewno nie są samochody. Więc tutaj, jeżeli patrzymy i zastanawialibyśmy się, gdzie mieszkamy i co jest głównym źródłem dymu, zanieczyszczenia powietrza, to po prostu rozejrzyjmy się, tak? Jeżeli mieszkamy przy sześciopasmowej arterii, bez wątpienia to są samochody. Jeżeli mieszkamy na osiedlu domów jednorodzinnych albo na Śląsku, gdzie są kamienice, w których jest na przykład 40 kotłów na węgiel, czy piece kaflowe, tak jak w Łodzi, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, no to jest główne źródło zanieczyszczenia powietrza. Więc tutaj w dużej mierze taki zdrowy rozsądek i poczucie węchu też nam pokazuje, co śmierdzi. A jeżeli coś śmierdzi, to na pewno przekroczone są dopuszczalne poziomy różnych substancji w powietrzu.
Chyba najbardziej znany smog to jest ten smog z Krakowa, jakby nie patrzeć. I nie chodzi mi o tego Wawelskiego, jest to smog przez G. Parę lat temu było dość duże poruszenie, dużo osób zaczęło stosować maski, żeby właśnie się uchronić przed działaniem smogu, przed wdychaniem po prostu wielu substancji szkodliwych. Moje pytanie brzmi, jak w takim razie na człowieka, czy na przyrodę nawet i zwierzęta wpływa w ogóle smog?
No zanieczyszczenie powietrza, czy ten smog, o którym mówimy i mówimy o tak zwanych pyłach zawieszonych, czyli drobinkach pyłu różnej wielkości, no bo badacze smogu, zanieczyszczenia powietrza umówili się, żeby badać no, dwie frakcje, dwie wielkości ziaren pyłu. To są frakcje PM10, PM od angielskiego particulate matter, czyli cząsteczka materii o wielkości 10, czyli 10 mikrometrów. Mikrometr to jest 1000 milimetra, o ile dobrze kojarzę. I druga cząsteczka PM2,5, czyli 2,5 mikrometra, czyli jeszcze drobniejsza. Umówiono się, że te dwie frakcje, te dwie wielkości ziarenek unoszących się w powietrzu będziemy mierzyć. Kiedy ja mówię ziarenek, no to zaraz wyobrażamy sobie coś okrągłego, owalnego, prawda? Natomiast samo zanieczyszczenie powietrza, te drobiny materii unoszące się w powietrzu, one nie mają kształtu kulek, elips, owali, tylko to są bardziej takie kryształki, takie nitki, igły, zaostrzone kolczaste kuleczki, jeże takie, które unoszą się w powietrzu. Jeżeli wyobrażamy sobie takiego jeża, który unosi się w powietrzu i ma 2,5 mikrometra wielkości, no to wiemy, że te jego igły czepiają się wszystkiego, prawda? I one się właśnie wczepiają w nasz organizm. Pyły PM2,5 są na tyle drobne, na tyle czepliwe, że wchłaniają się z powietrzem do płuc, przenikają barierę krwi i wchodzą do organizmu, skoro już się znajdą w krwiobiegu, to jest kilka minut i te cząsteczki materii są już właściwie w całym naszym organizmie. Kiedy ja mówię cząsteczki materii, no to też sobie myślimy, a jakiej materii? No w tym przypadku każdej materii, bo to mogą być metale ciężkie, mogą być rakotwórcze substancje typu węglowodory aromatyczne, mogą być jakieś to drobinki kwarcu, piasku, pyłu, kurzu, który jest przemielony na drobne cząsteczki. Krótko mówiąc, PM10 czy PM2,5 to jest każda drobina, która jest mniej więcej tej wielkości. Czy to będzie pyłek kwiatowy, czy to będzie metal ciężki typu ołów, czy jakiś kryształ jakiegoś związku chemicznego, który jest dla nas szkodliwy.
W takim razie to co najczęściej jest właśnie w naszym polskim smogu, nazwijmy to? No bo mówi pan właśnie, że jest dość dużo też substancji rakotwórczych, czy właśnie metali ciężkich. To co u nas jest takim dominującym, powiedzmy, składnikiem tej materii smogowej?
No to trudne pytanie, bo nie mam na to dobrej odpowiedzi, dlatego że, tak jak powiedziałem, smog jest zjawiskiem lokalnym i to zależy od tego, co jest spalane w jakiej okolicy. Jeżeli patrzymy na przykład, załóżmy, centrum Warszawy, prawda? Samochody, ścierający się pył z klocków hamulcowych, ścierające się opony, ścierający się asfalt, do tego dochodzi to, co leży na ulicy i to, co wzbijają samochody, co się nazywa unosem wtórnym, to jest to, co samochody unoszą z powierzchni. To jest kolejne źródło zanieczyszczenia powietrza. No a w tym, co na ziemi leży, no to już jest wszystko, no tablica Mendelejewa, wszystko, co się jest w stanie zetrzeć na drobne cząsteczki. Badanie z Krakowa pokazuje, że w powietrzu również unoszą się drobiny plastiku, które są na tyle drobne, na tyle przemielone, że je wdychamy. Więc właściwie, jeżeli byśmy się zastanawiali, co gdzie jest, no to znowu patrzmy na źródło tego dymu. Jeżeli jesteśmy w śródmieściu przy arterii, no to samochody, opony, resztki klocków hamulcowych, w których jest mnóstwo świństw w tych klockach, bo przecież to jest naprawdę czysta chemia. Natomiast jeżeli mieszkamy, powiedzmy, w małej wsi, w której wszyscy ogrzewają się drewnem, no to mamy dużo benzoalfapirenu, węglowodorów aromatycznych, które są mutagenne i rakotwórcze, bo one powstają przy spalaniu między innymi drewna. Do tego mogą dojść związki chloru, jeżeli drewno na przykład jest zbierane w miejscu, które jest spore zasolenie, no bo wtedy ta sól wchodzi w reakcję i mamy związki chloru. Jeżeli na przykład mieszkamy w miejscu, w którym ogrzewa się węglem, no to tam z kolei mamy co? Mamy siarkę, które jest w węglu, tak? I ta siarka też, tlenki siarki unoszą się w powietrzu. Jeżeli węgiel, no to wtedy rtęć, wtedy metale ciężkie też, związki metali ciężkich, które też unoszą się w powietrzu i z dymem wchłaniamy je do naszego krwioobiegu. Więc właściwie można by powiedzieć, co znajduje się w takim dymie? No krótko mówiąc, wszystko. Tak naprawdę wszystko, co ma wystarczająco drobną wielkość, żeby nasze płuca były w stanie to wchłonąć i wrzucić do krwioobiegu. Stąd jeżeli mówimy o tym, jaki wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczenie powietrza, to ten wpływ jest gigantyczny, ponieważ to jest wszystko, co my wciągamy do krwioobiegu, tak jak no, z żywnością. To, co jemy, też jest przetwarzane przez nasze organizmy i wpływa na nasze zdrowie. Tylko że to, co jemy, to możemy sobie sterować, możemy zdecydować się przejść na określoną dietę czy unikać pewnego pożywienia. Natomiast w przypadku powietrza no, jesteśmy na nie skazani. Musimy pochłaniać to, co w tym powietrzu się unosi.
Jesteśmy skazani na wchłanianie powietrza. Nie każdy ma możliwość pracy zdalnej. Wiadomo, że wielu z nas tak czy siak w sezonie zimowym na ten dwór musi wychodzić. Więc wielu specjalistów poleca maseczki. Czy rzeczywiście one pomagają? A jeżeli tak, to czy to może być jakakolwiek maseczka? Czy jednak muszą one spełniać jakieś konkretne normy, które mówią, ok, ta cię ochroni przed smogiem, ta niestety jest zbyt słabym filtrem?
Maski, rzeczywiście dobre maski, chronią nas przed zanieczyszczeniem powietrza. Powiedziałem dobre maski, dlatego że jeżeli szukamy takiej antysmogowej maski, a i zresztą antycovidowej, jeżeli maska będzie antysmogowa, no to będzie też antycovidowa. To taka maska, dobra maska antysmogowa, po pierwsze, powinna spełniać polską normę. Czyli powinna być wyprodukowana zgodnie z regulacjami, które mówią, jaką przepuszczalność powinna mieć taka maska. A po drugie, powinna mieć certyfikat. Czyli jeżeli szukamy takiej maski, nie kupujmy po prostu czegoś, co się nazywa antysmogowa maska, tylko kupujmy coś, co ma na pudełku po pierwsze oznakę certyfikatu, oznakę polskiej normy PN i dalej cyferki i najlepiej jeszcze jakiś opis, jaki filtr w środku tej maski się znajduje. I wtedy mamy dużą pewność, że ta maska rzeczywiście dobrze filtruje powietrze i to powietrze, które dociera do naszych płuc, no taka dobra maska filtruje mniej więcej 95% zanieczyszczeń. To już jest naprawdę nieźle i to powietrze, które trafia do naszych płuc, jest już nieźle oczyszczone przez taką maskę. Z tym, że no jedno zastrzeżenie co do masek, takie generalne. Każdy, kto miał taką maskę na twarzy, taką dobrą maskę, wie, że dosyć ciężko się przez to oddycha. Ten fakt filtrowania 95% zanieczyszczeń trochę kosztuje nasze płuca. Musimy wciągać te powietrze i to wymaga nieco wysiłku. Nie mówię dużego, ale jednak nie jest to takie oddychanie swobodne, które mamy bez maski. I teraz, co mówią lekarze? Jeżeli sugerujemy czy proponujemy nałożenie takiej maski osobie starszej, a osoby starsze potrzebują często czystego powietrza, dużo bardziej niż osoby zdrowe, no to wtedy najlepiej jest to skonsultować z lekarzem. Ponieważ osoby starsze, osoby, które mogą mieć jakieś niedokrwienia, mogą mieć ryzyko udaru czy zawału, nie zawsze mogą takie maski nosić. Wolimy, żeby taka osoba jednak była dobrze natleniona, mimo smogu, niż żeby straciła przytomność z tego powodu, że właśnie ma trochę zbyt mało powietrza we krwi, prawda, tlenu we krwi. Więc to jest bardzo ważne w przypadku osób starszych, chorowitych. Lepiej skonsultować to z lekarzem, a nie po prostu dać babci maskę, powiedzieć tylko wychodzisz w tym na zewnątrz, bo w przeciwnym razie to będzie źle. Nie, to trzeba dobrze wypytać, dlatego że nie chcemy, żeby ta nasza babcia zasłabła na schodach, ponieważ była na spacerze, w którym oddychała czystym, ale jednak powietrzem, które mniej ją natleniło.
Okej, okay, bardzo dobra rada. W ogóle właśnie nie wiedziałem, że one są aż tak trudne, że tak powiem, w użyciu. No właśnie te maseczki, że trzeba je skonsultować z kimś, żeby no sobie krzywdy po prostu nie zrobić. Mówił pan, że tak naprawdę smog jest zjawiskiem lokalnym i pewnie odnosi się w dużej mierze do jakichś aglomeracji, większych, mniejszych miast czy wiosek. Natomiast ja mam pytanie, czy takie indywidualne podejście do smogu ma także znaczenie, to znaczy czy jako ja, Cezary Odrzyguś, jestem w stanie przeciwdziałać temu smogowi? Jeśli tak, to w jaki sposób?
No tak, każdy z nas, działania każdego z nas składają się na działanie no, całego społeczeństwa, więc tak, oczywiście mimo, że działanie jednej osoby jest niewielkie, no to ma znaczenie i to oczywiście jest istotne. Co każdy z nas może zrobić? Jeżeli ktoś z nas, ktoś ze słuchaczy ma w domu kocioł na węgiel albo kocioł na drewno i to jest, nie daj Boże, kocioł pozaklasowy, tak zwany kopciuch, to nakłaniam wszystkich do tego, żeby ten kocioł wymienili na inny, który nie emituje takiej ilości zanieczyszczeń. Ewentualnie może zna kogoś, może to jest ciocia, może wujek, może babcia czy dziadek, którzy taki kocioł mają, to też spróbujmy przekonać ich do tego, żeby się pozbyli takiego źródła ciepła, bo ono jest po prostu niebywale toksyczne, to może złe słowo, ale bardzo mocno zanieczyszczające powietrze nie tylko wokół domu, ale również wewnątrz tego mieszkania. Więc to jest to, co my możemy zrobić albo zmieniając źródło ciepła, albo wpływając na to, żeby inni dookoła zmienili źródło ciepła. No drugą formą działania jest to, co my robimy jako aktywiści, czyli wejście w ten tryb aktywizmu, albo to, co państwo robią, czyli po prostu mówienie o tym, propagowanie tych informacji jak najszerzej, żeby jak najwięcej ludzi nabrało świadomości, że zanieczyszczenie powietrza po prostu nas zabija i wtedy to się przełoży na takie zachowania całego społeczeństwa, które rozumiejąc zagrożenie będzie zmierzać w tę stronę czystego powietrza, czyli głównie likwidując te dymiące źródła ciepła, bo jak powiedziałem, to jest połowa polskiego smogu. Gdyby udało się w jakiś wspaniały sposób w ciągu tej zimy zlikwidować te 3 miliony kopciuchów, no to mielibyśmy fundamentalną poprawę jakości powietrza we wszystkich miejscowościach w kraju.
To ja mam pytanie, bo wspomniał pan tutaj w kontekście tego właśnie, jak można przeciwdziałać temu smogowi. Jakiś czas temu zakupiłem sobie przed sezonem zimowym oczyszczacz powietrza. Z jednej strony pomyślałem, nie mam bladego pojęcia, czy to funkcjonuje, ale powiedzmy, nadarzyła się okazja, więc kupiłem. I zastanawiam się do teraz, czy faktycznie taki oczyszczacz lokalny powietrza działa. Jest to sensowne urządzenie, o tak może.
Dobry oczyszczacz powietrza, dobrej marki, nie za 200 zł, dopasowany swoją mocą do kubatury pomieszczenia, czyli do metrów sześciennych, które mamy w mieszkaniu, który jest w stanie przetworzyć te kilkaset metrów sześciennych w ciągu powiedzmy kilku godzin, czyli dobrze dobrany oczyszczacz do pomieszczenia działa. Rzeczywiście, myśmy to sprawdzali, testowali, może nie było to bardzo naukowe badanie, ale mierzyliśmy pyłomierzami, które są prawie referencyjne, czyli mają dosyć dobrą wiarygodność, jeśli chodzi o pomiar jakości powietrza, jak te oczyszczacze powietrza działają i one rzeczywiście są w stanie w ciągu dosyć krótkiego czasu oczyścić z pyłów zawieszonych całe mieszkanie. Także to jest dobre rozwiązanie. no, trochę trzeba przyznać, że jednak rozpaczliwe, tak? No bo jeżeli dookoła mamy komorę gazową i w mieszkaniu wstawiamy sobie oczyszczacz i w środku mamy dobrze, no to jednak z domu i tak musimy wyjść. Ale dzięki temu śpimy w czystym powietrzu, jemy śniadanie w czystym powietrzu, spędzamy popołudnia w czystym powietrzu, co przekłada się na nasz stan zdrowia, bo nasza ekspozycja na smog, na te pyły jest no kilkukrotnie mniejsza, prawda? Bo w miejscu pracy czasami też mamy jakieś tam filtry, które filtrują powietrze, to powietrze w miejscu pracy też jest nieco czystsze niż na zewnątrz, więc w sumie główna idea naszego podejścia do smogu jest taka, żeby zmniejszać czas ekspozycji na to zanieczyszczenie powietrza, żebyśmy jak najmniej czasu w tym smogu spędzali. Oczyszczacz pomaga, zdecydowanie pomaga.
No tak, ale widzę tu drugi paradoks, bo z kolei w takiej sytuacji zużywam prąd, który musi skądś się pojawić, a więc musi pojawić się chociażby ze spalania węgla. To jako przykład, może jest eko akurat, no ale wiemy, jaki jest rozkład energetyczny w naszym kraju, bilans energetyczny.
Wspomniał pan właśnie, i to jest dosyć oczywisty fakt, że wchłaniamy taki pył, osiada on nam na płucach, dostaje się do krwi, generalnie wpływa na nasze zdrowie. Statystyki mówią, że w Polsce między 40 a 45 tysięcy ludzi rocznie może umierać z powodu smogu, zanieczyszczenia powietrza. Jak to wygląda w Polsce, jak wyglądamy na tle Europy? I to, co też mnie zastanawia, w jaki sposób w ogóle się stwierdza, że ktoś umarł właśnie z powodu smogu, a nie z jakiegoś innego powodu?
Stwierdzenie, że ktoś umarł z powodu smogu, jest bardzo trudne, więc trudno jest palcem wskazać, ten pan, ta pani umarła z powodu zanieczyszczenia powietrza. Inaczej niż z innych przyczyn, tak? Ale jak się dochodzi do tych dużych liczb, no tak szacuje się, że właśnie tak jak pan powiedział, te 40 kilka tysięcy ludzi w Polsce przedwcześnie umiera. Są tysiące badań, które pokazują zależność umieralności od stężenia pyłów zawieszonych. Jest bardzo dużo tego typu informacji w świecie nauki, które mówią, że jeżeli stężenie pyłu zawieszonego wzrośnie o powiedzmy 10%, śmiertelność wzrasta o 2, 3 czy 4%. I wiemy, i są takie krzywe, które pokazują nam, jak się zanieczyszczenie powietrza przekłada na umieralność. Możemy sobie te dane przetworzyć, zbadać terytorialnie, jakie są stężenia, jakie są plamy stężeń na terenie całego kraju, sprawdzić, jaka populacja tam zamieszkuje, sprawdzić, jak mocno te się stężenia układają sezonowo. To jest bardzo skomplikowane badanie, bo ono wymaga skojarzenia ze sobą bardzo wielu czynników. Niemniej dosyć łatwo można dojść, no dosyć łatwo, już jak wiemy, co robić, jak to modelujemy, no to wtedy to jest łatwe. Natomiast sam proces zamodelowania jest dosyć skomplikowany, tym się zajmują duże instytucje. Natomiast Europejska Agencja Środowiska robi takie szacunki przy pomocy swoich naukowców i dla Polski nieodmiennie te 40 kilka tysięcy ludzi wychodzi właśnie jako osoby, które straciły życie głównie na skutek zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście to jest statystyka, to jest szacowanie epidemiologów, w związku z tym nie możemy na 100% powiedzieć, ta część populacji umarła na smog, ale możemy powiedzieć, w województwie małopolskim około 3000 ludzi każdego roku umiera na skutek zanieczyszczenia powietrza, bo to możemy sobie populacyjnie oszacować. Możemy oszacować, o ile krócej żyje statystyczny Polak, niż mógłby żyć, gdyby powietrze było czyste. Takie szacunki to jest mniej więcej około roku. Około roku skracane jest życie każdego z nas, każdego statystycznego z nas oczywiście, ponieważ mamy zanieczyszczenie powietrza. I kiedy ja mówię o statystycznym, przeciętnym Polaku, no to mam na myśli takiego Polaka, który jest jednocześnie i leśniczym zborów tucholskich, który oddycha czyściutkim powietrzem i kogoś, kto mieszka w Nowym Targu, który żyje po prostu w Mordorze. Tak? Średnia to są te dwie osoby podzielone na pół, wychodzi jakiś tam statystyczny mieszkaniec kraju. Więc widzimy, że ta skrócona długość życia, która jest mniej więcej około roku, będzie inna w Nowym Targu, a inna w Borach Tucholskich, prawda? Intuicyjnie to wyczuwamy, że pewnie w Nowym Targu mieszkańcy żyją już nie rok krócej, ale kilka lat krócej. Natomiast w Borach Tucholskich być może ta średnia życia jest idealna i właściwie zanieczyszczenie powietrza tam nie wpływa na życie tego leśnika. Więc to też warto o tym pamiętać i myśleć właśnie w tym kontekście o swoim życiu, o zanieczyszczeniu powietrza wokół nas, o ile nam to niszczy zdrowie, o ile skraca nasze życie.
Jak wygląda Polska na tle Europy? Czy Polacy częściej umierają z powodu zanieczyszczenia powietrza niż, nie wiem, Hiszpan? Czy są kraje w Europie, które mają jeszcze gorsze powietrze niż my?
Statystyki epidemiologów mówią, że jeśli chodzi o umieralność, liczbę zgonów, to na 1000 mieszkańców Polska wygrywa. Niestety jest niechlubnym liderem. Oczywiście te liczby zgonów na przykład dla Niemiec są zbliżone. Też 40, o ile pamiętam, czy 30 kilka tysięcy, tylko że populacja niemiecka jest ponad dwukrotnie wyższa niż Polska, prawda? Inne kraje mniejsza ta śmiertelność. Dosyć łatwo to uzasadnić, dlatego że jeżeli patrzymy na średnioroczne stężenia pyłów, czy no po prostu stężenie smogu w Polsce i porównujemy to stężenie z innymi krajami unijnymi, no to możemy posiłkować się raportami Europejskiej Agencji Środowiska, która każdego roku publikuje takie podsumowanie 28 państw unijnych, których mówi: okej, w Polsce było takie stężenie, w Hiszpanii takie, w Islandii jeszcze inne. I możemy sobie te słupki porównać. Polska niestety raport po raporcie, rok po roku nieodmiennie jest albo na pierwszym miejscu, albo na drugim, albo czasami na trzecim. To zależy od czynnika zanieczyszczenia. Czy to będzie benzoalfa-piren, czy to będą pyły PM10 czy PM2,5. Więc my jesteśmy po prostu zawsze na podium i to się dzieje już od naprawdę, odkąd ja widzę te raporty, odkąd one są publikowane, to no to wygrywamy. Wygrywamy niestety w tym niechlubnym rankingu.
Okej, czyli to też prawdopodobnie wynika po prostu, no niestety, z geopolityki, powiedzmy, naszego kraju. No smutno być liderem akurat w takim rankingu. Pewnie wolelibyśmy być na ostatnim miejscu, natomiast jest jak jest. Trzeba po prostu walczyć. Polacy mają często mentalność taką, że lubią zazdrościć komuś czegoś, co mają sąsiedzi chociażby. I zastanawiam się, czy powinniśmy na tę sytuację także spojrzeć w trochę inny sposób. A mianowicie, co w sytuacji, gdy przechadzając się przez jakąś miejscowość nie jestem w stanie już oddychać, bo czuję, że ktoś pali po prostu czymś, co zdecydowanie nie jest optymalnym źródłem energetycznym. Czy powinniśmy w takiej sytuacji zgłosić to i jeżeli tak, to do kogo trzeba zgłaszać takie incydenty nieprawidłowego wykorzystania pieców?
Zgłosić powinniśmy, jeżeli podejrzewamy, że ktoś spala śmieci, spala odpady. Wychodzimy na zewnątrz, czujemy smród plastiku, palonej gumy, jakiś dziwny zapach chemii, która unosi się w powietrzu, to wtedy tak, warto namierzyć ten komin, który to robi, to gospodarstwo domowe i zgłosić to albo na policję, albo do straży miejskiej, bo spalanie odpadów jest w Polsce wykroczeniem, jest przestępstwem. I to można ukarać i należy ukarać i należy to zgłosić w trosce o nas samych, o nasze zdrowie czy zdrowie naszych bliskich. Więc tutaj nie powstrzymywałbym się przed tym, żeby takie spalanie odpadów zgłosić. Natomiast często niestety w Polsce jest tak, że wjeżdżamy w jakąś miejscowość, która jest no, zasnuta szarym dymem, z kominów buchają kłęby czarne i wszystko jest zgodnie z prawem. Dlatego, że wjechaliśmy do województwa czy do miejscowości, w której kopciuchy wciąż są legalne. Kupiony węgiel jest zgodny z prawem, właściciele mają fakturę na ten węgiel, a wjeżdżamy no, do takiej komory gazowej, prawda? I nawet jeżeli byśmy zadzwonili na Straż Miejską czy na policję, to sprawy nie będzie, bo nawet wizyta policji czy Straży Miejskiej skończy się tym, że właściciel pokaże fakturę na kupiony legalnie węgiel, pokaże kocioł, który też będzie legalny, bo to będzie jeszcze kopciuch, na przykład w województwie, załóżmy, lubuskim, wciąż może działać w innych województwach. Jesteśmy bezradni, niestety. To często zdarza się na przykład w Warszawie, bo też rozmawiamy z Urzędem Miasta, ze strażnikami miejskimi. W Warszawie jest dużo zgłoszeń zadymiania, do których jedzie Straż Miejska i stwierdza pełną legalność tego zadymiania, no bo dym jest legalny, jeżeli paliwo jest legalne i kocioł jest legalny, a ludzie cierpią dookoła. Dużo jest takich przypadków, gdzie mamy osiedle domów jednorodzinnych, a dookoła stoją bloki, prawda? I ten dym z tych domów jednorodzinnych się unosi i wiewany jest do kuchni, na balkony, zadymia te mieszkania i ludzie cierpią. I nic z tym nie można zrobić. To jest najsmutniejsze.
Czy są plany, żeby, że tak powiem, walczyć z tym, to znaczy zmieniać prawo, żeby to trochę inaczej wyglądało, no bo no wciąż są, tak jak pan wspomniał, miejscowości, gdzie no nie da się oddychać po prostu. To są tumany, kłęby dymu czy mgła. Idealna chyba definicja smog tutaj wypada w takim razie. Czy są jakieś plany na to, żeby zmieniać właśnie podejście do tego zagadnienia i czy jest przewidziana jakaś data, żeby kopciuchów nie było w ogóle?
Walka z zanieczyszczeniem powietrza w sensie regulacji prawnych, przepisów, które obowiązywały i już obowiązują, trwa już od mniej więcej 5 lat. Bardzo szeroki temat, ja tylko bardzo pokrótce o tym powiem. W Polsce mamy już 13 województw, w których obowiązują uchwały antysmogowe. To są takie przepisy w skali województwa, które mówią bardzo prosto. Jeżeli masz kopciucha, do 1 stycznia tego roku, jakiegoś tam roku, musisz tego kopciucha zlikwidować, czyli wymienić go na inne źródło ciepła. 13 województw już ma takie uchwały, które to nakazują. Na przykład mazowieckie w styczniu już nadchodzącego roku, po styczniu 2023, wszystkie kopciuchy na Mazowszu będą nielegalne. Podobnie jest w Małopolsce, data jest ta sama, i w województwie łódzkim. Inne województwa odsunęły nieco tę datę likwidacji kopciuchów. To jest jeden przepis, który obowiązuje. Drugim przepisem, który obowiązuje, jest zakaz sprzedaży kopciuchów w sklepach. Już ich nie ma. Od kilku lat, od 2019 roku, nie można kupić kopciucha nigdzie. To się udało i to jest spory sukces nas, aktywistów w sumie, bo myśmy to trochę wylobbowali, wychodzili, no bo każdego roku sprzedawano około 150 tysięcy takich pozaklasowych kotłów. Teraz już się tych kotłów nie sprzedaje, w związku z tym no te, które się zużyją, są wymieniane na inne, ale już nie na kopciuchy, coraz częściej na coś innego. Czyli mamy z jednej strony uchwały antysmogowe, mamy zakaz sprzedaży kopciuchów, trzecią rzeczą są normy jakości węgla, które obowiązują od 2018 roku, czyli ten trzeci element tej układanki antysmogowej. No i to są mniej więcej takie prawne aspekty tego, jak z tym zanieczyszczeniem powietrza się walczyło. Użyłem czasu przeszłego, dlatego że niestety w ostatnich miesiącach ta walka ze smogiem, przynajmniej ze strony rządu i obecnej ekipy, niestety mam wrażenie, została zatrzymana i mamy regres. Mamy regres, obawiam się, że niestety ten kryzys, który w tej chwili jest, sprawia, że te wszystkie regulacje, o których mówiłem, mogą zostać, jeśli nie wycofane, to osłabione. Niestety.
Też mam taką obawę, patrząc na sytuację, jaka się dzieje w całej Europie, będąc zależni między innymi od gazu w Rosji. Jakby widzimy to, że tak naprawdę najbliższe miesiące mogą być pod kątem i energetycznym, i ciepłowniczym bardzo ciężkie, nie tylko dla Europy, ale Polski tak samo. I zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, że tak naprawdę to, co nam się udało przez ostatnich kilka lat osiągnąć, w najbliższych miesiącach może być bardzo zatrzymane, no bo ludzi, których namawialiśmy na przejście na przykład na gaz, no to w tym momencie ich rachunki wzrosły o 150 czy 200% z roku na rok, co dla wielu budżetów domowych będzie ciężkie, jeżeli nawet nie nieosiągalne. Więc tutaj niestety mocna obawa na najbliższe miesiące.
No może to będzie marną pociechą dla właścicieli kotłów gazowych, którzy niestety cierpią z tego powodu, że ceny gazu wzrosły. Marną pociechą będzie to, że węgiel też podrożał. I to węgiel podrożał więcej niż gaz. Więc ci, którzy pozostali przy kopciuchach i węglu, są przegranymi. Mówię to naprawdę z pełnym przekonaniem. Jeżeli patrzymy na to, jak wyglądają koszty ogrzewania takiego standardowego domu 150 metrów, czteroosobowa rodzina, i porównujemy sobie w takich specjalnych kalkulatorach, ile będzie kosztować cały rok ogrzewania takiego domu, to z tych szacunków wynika, że ogrzewanie się węglem w kopciuchu jest obecnie najdroższą możliwą formą ogrzewania. Węgiel jest najdroższą formą ogrzewania. Ktoś, kto został przy kotle węglowym, przegrał. Przy obecnych cenach sierpniowych, bo te kalkulatory widziałem w sierpniu, jeszcze niedawno, ceny sierpniowe, ogrzewanie się węglem jest droższe w tej chwili niż gazem. Nie wiem, jak będzie w grudniu czy w marcu. Trudno to przewidzieć, bo nie znamy różnicy cen i jak się one ułożą. Natomiast obecnie to jest najgorsza możliwa opcja, więc żal tych, którzy przeszli na kocioł gazowy, może być nieco inny, kiedy wyjdą wiosną do płotu i popytają sąsiada, ile zapłacił za węgiel za cały sezon grzewczy, i podsumują swój rachunek za gaz. Obydwa rachunki będą pewnie dużo wyższe, natomiast moje podejrzenie jest takie, że ten rachunek za węgiel palony w kopciuchu będzie jednak sporo wyższy niż rachunek za gaz, czy na przykład drewno spalane w kotle ekoprojektowym, czy choćby pompę ciepła, która okaże się absolutnym zwycięzcą tego sezonu grzewczego. Tu nie mam żadnych wątpliwości.
No tak, pewnie to jest kwestia też właśnie budowy, architektury ogólnie, zagospodarowania przestrzeni miast i wiosek, no bo to nie każdy sobie może pozwolić na chociażby podłączenie pod ciepliki czy pod właśnie system miejski. Natomiast faktycznie zauważalne są wzrosty cen i to, co mnie tylko zastanawia, bo już o cenie nie do końca chcę dyskutować, bo to pewnie będzie się diametralnie zmieniało nawet na przestrzeni najbliższych dni, tygodni, miesięcy. I w momencie, kiedy puścimy odcinek, okaże się, że jednak jest odwrotnie. Natomiast chodzi mi o coś, co z pewnością się nie zmieni, a mianowicie, co jest w takim razie najczystszą formą energii pod kątem ogrzewania?
Najczystsza forma energii to jest taka, najczystsza metoda ogrzewania domu to jest taka, która w ogóle nie emituje zanieczyszczeń pyłowych. Więc jeżeli skojarzymy na przykład pyłowych zanieczyszczeń nie emituje kocioł gazowy, właściwie pomijalne są zanieczyszczenia pyłowe, czyli smogowe, nie emituje zanieczyszczeń pompa ciepła w połączeniu z własną fotowoltaiką, czyli mamy własny prąd i własną pompę ciepła, no to wtedy jedziemy po prostu na odnawialnym źródle energii, na energii ze słońca i to jest to, co jest chyba najbardziej no, ekologicznym w każdym sensie tego słowa, zarówno emisji dwutlenku węgla, jak i emisji pyłów, to jest chyba w tej chwili najlepsze możliwe rozwiązanie. Więc wspomniał Pan o cenach, ma Pan rację, nie wiemy jaka będzie relacja cen węgla, gazu, prądu w ciągu najbliższych miesięcy. Ktoś, kto jest w stanie to w tej chwili przewidzieć, to pewnie zarobiłby miliony złotych. Po prostu nie wiemy, co będzie. Jest to bardzo zmienne. I proszę zwrócić uwagę, że ceny surowców kopalnych, gazu i węgla są w tej chwili niebywale zmienne. Mogą być niższe, mogą być wyższe, są niestabilne, prawda? Natomiast ceny prądu są stabilniejsze, bo są regulowane, a jeśli połączymy to z fotowoltaiką, pompę ciepła z fotowoltaiką, to ceny prądu przestają nas w ogóle interesować. Jesteśmy uniezależnieni od zmienności cenowej nośników energii. Jesteśmy niezależni. I to jest to, co w tej chwili wybiera bardzo dużo osób, bardzo dużo gospodarstw domowych w Polsce, bo jeżeli mamy taką sytuację niepewną i nie wiemy, ile będzie kosztował węgiel, czy będzie pelet, czy dam radę kupić pelet, czy gaz będzie po tyle złotych, czy po tyle złotych, to ludzie biorą to, co jest stabilne. A stabilna jest fotowoltaika i pompa ciepła. Po prostu. Jak patrzymy na popularność tego źródła ciepła, czyli pomp ciepła, to w tym roku szacuje się, że zainstaluje się w kraju mniej więcej 160 tysięcy takich instalacji. 160 tysięcy gospodarstw domowych taką pompę otrzyma. Rok temu było to trzykrotnie mniej. Trzykrotnie mniej. Rok do roku mamy 300% przyrost, a prognozy mówią, że za 2, może 3 lata eksperci twierdzą, że będziemy dochodzić do 500 000 instalacji takich pomp tylko w ciągu jednego roku. Pompy ciepła naprawdę niebywale się rozwijają, są bardzo popularne. Wydaje mi się, że głównie dlatego, że Polacy zrozumieli, co jest drogie, a co jest tanie. Czemu można zaufać, a czemu nie warto ufać. I tutaj taki mit o tym, że węgiel jest najtańszą formą ogrzewania. Zawsze wbito nam to do głów, wbijano nam to dekadami i wciąż to słyszymy. I teraz, kiedy ja widzę węgiel po 3200, 3300, 3500, no to myślę sobie, jakże to może być najtańsza forma ogrzewania. Ten węgiel pewnie stanieje, nie wiem, skończy się wojna, pojawią się jakieś dostawy, może jego cena spadnie, tak? No ale nie spadnie do 800 zł, jak to było półtora roku temu, prawda? Na pewno nie. Gaz stanieje, też tego nie wiemy, ale jakby patrzmy na to, co nam się opłaca i mi się wydaje, że Polacy zdecydowali już i widzą i ja widzę tę krzywą popularności pomp ciepła, która się wykładniczo wznosi i myślę, że za kilka lat będziemy żyć w zupełnie innej rzeczywistości.
Znaczy tak, no w pełni się zgadzam tutaj też jeszcze co do tej kwestii finansowej, że są jeszcze dopłaty, które windują samą w sobie ceny w skupach, więc jest tutaj dość duży chaos, jeżeli chodzi o same ceny. Natomiast ja zdaję sobie też w pełni sprawę, że ta energetyka jest tematem trudnym i pewnie wiele osób się nad tym zastanawia i nadal nie jest w stanie rozwiązania najlepszego, że tak powiem, znaleźć najbardziej optymalnego pod względem gospodarczym.
Bez problemu jesteśmy w stanie znaleźć w rankingach miejsca najbardziej zanieczyszczone w Polsce. Małopolska, Śląsk, mamy tam ogrom mniejszych miejscowości, Nowy Targ, Rybnik, Kraków, które zawsze windują w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce.
Kraków już nie, Kraków nie.
Kraków już nie.
Obronie Kraków, Kraków już nie, Kraków wyszedł z tych rankingów, po sobie poradził.
To bardzo dobrze brzmi w takim razie. Ale pytanie w drugą stronę, czy mamy ranking najczystszego powietrza w Polsce, gdzie Gdzie w Polsce można najlepiej odetchnąć pełną piersią?
I tu nie chodzi o parki narodowe, raczej chodzi o jakiekolwiek aglomeracje ludzkie.
Dobrze, no to zaraz powiem o tym, gdzie najlepiej się oddycha, przynajmniej jeśli chodzi o rankingi. Natomiast co do rankingów, jedno generalne, duże, gigantyczne zastrzeżenie. Te rankingi sporządzane są na podstawie pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które mają miejsce mniej więcej w 200-300 miejscowościach. W Polsce mamy 2300 gmin, miejscowości jest pewnie kilkanaście tysięcy, czyli próbka 300 miejscowości na kilkanaście tysięcy to jest bardzo mała próbka. W związku z tym mówienie o rekordowej miejscowości, w roku 2020 to był Nowy Targ, najmocniej zanieczyszczona miejscowość. Czy ona jest rzeczywiście najmocniej zanieczyszczona w Polsce? Nie wiemy tego. Nie wiemy, nie mamy pojęcia, ponieważ nie obmierzyliśmy każdej miejscowości. Możemy powiedzieć, że Nowy Targ jest przykładem typowej miejscowości podgórskiej, w której spala się węgiel i drewno i tak mniej więcej wygląda powietrze w miejscowości tej wielkości, tego typu, prawda? No tak jakbyśmy w Nowym Targu powiedzieli, jesteście rekordzistą, a oni powiedzą, a pobliskie Szaflary? Czy tam jest czyste powietrze? Przecież o Szaflarach nie mówicie, a tam jest tak samo. I my odpowiadamy, tak, prawdopodobnie w Szaflarach jest to samo, a być może gorzej, ale Szaflar nie zmierzono. Tak samo jest z miejscowościami najczystszymi. W rankingach najczyściej jest zwykle na Pomorzu. To będzie Słupsk, Koszalin, Sopot, tego typu miejscowości, gdzie mocno wieje, gdzie tych kopciuchów nie ma aż tak wiele. I tam się okazuje, że stężenia pyłów zawieszonych czy rakotwórczego benzoalfa-pirenu są najniższe. Ale znowu, to są te miejscowości, w których występują stacje pomiarowe. Być może na Podlasiu, być może na Mazurach jest taki punkt, taka wioska, w której wszyscy mają pompy ciepła i fotowoltaikę i tam jest najczyściej w Polsce, tylko my tego nie zmierzyliśmy. Więc jeżeli byśmy się zastanawiali, nie wiem, dokąd wyjechać na narty, dokąd wyjechać na wakacje, dokąd się przeprowadzić. Miałem takie pytania na przykład od ludzi, którzy dzwonią do nas i to są ludzie, którzy właśnie przeszli na emeryturę, mówią, proszę pana, mówicie tyle o tym zanieczyszczonym powietrzu, to dokąd ja mam się wynieść z żoną, bo chcemy kupić dom w innym miejscu. Wyjeżdżamy z Rybnika albo z Poznania. No i ja się zaczynam zastanawiać, co im można by sensownie doradzić, tak? Bo to jest trudne. To jest trudne. Odpowiedź jest dosyć prosta, jeżeli pytamy o to, gdzie jest najczystsze powietrze. Najczystsze powietrze jest tam, gdzie nie ma siedzib ludzkich. Tam, gdzie nikt nie pali drewnem, tam, gdzie nikt nie pali węglem i w promieniu kilometra nikogo nie ma. Jeżeli tam postawimy dom, tam będziemy mieszkać i ogrzewać się w sposób bezdymny, to będziemy mieli naprawdę czyste powietrze.
Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, a mianowicie życie blisko chociażby, no nie wiem, weźmy na przykład Bełchatów, czyli miejsce, gdzie no niby jest najbogatsza gmina w naszym kraju, że tak powiem, w tej okolicy, gdzie wszystkie ścieżki, drogi, wszystko jest świetne, wyśmienite i w ogóle. No ale wskaźniki też mówią, że trochę trudniej się tam żyje, trochę trudniej się tam oddycha. Zastanawiam się, jak wygląda życie takiej osoby, w sensie czy są już jakieś dowody na to, że faktycznie tam się żyje krócej koło takiej gminy, koło elektrowni, potężnej elektrowni?
Na temat Bełchatowa nie znam danych, natomiast mieliśmy kiedyś taką rozmowę z osobami modelującymi zanieczyszczenie powietrza w atmosferze i modelarze pokazywali nam, jak rozkłada się zanieczyszczenie powietrza wokół takich wielkich emitorów typu Bełchatów, typu Kozienice. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że te kominy mają po 200 parędziesiąt metrów wysokości, do tego dochodzi wydmuchiwanie tych spalin w górę i ten smog, to zanieczyszczenie powietrza pochodzące z tych wielkich emitorów, ono przy samym kominie jest relatywnie nieduże. Ono się pojawia dopiero w odległości kilkunastu kilometrów, kiedy ten pył, ten dym zaczyna opadać w takim wielkim obwarzanku wokół tego komina, wokół tych kominów. Czyli paradoksalnie przypuszczam, że jeśli mówimy o Kozienicach czy Bełchatowie, to głównym źródłem zanieczyszczenia lokalnie powietrza w tej małej miejscowości, w tym Bełchatowie, które leży nieopodal elektrowni, prawdopodobnie są lokalni mieszkańcy. Natomiast wpływ zanieczyszczenia tej wielkiej elektrowni jest dużo większy w większej odległości i w związku z tym no, powszechniejszy, prawda? No bo to zanieczyszczenie powietrza rozprowadzone jest na dużo większym obszarze. Ale jeszcze jedna rzecz, nie broniąc żadnych wielkich emitorów typu elektrociepłownie jednak są wyposażone w pewne instalacje odpylające i odsiarczające. I o ile przemysł czy energetyka w latach jeszcze 80., 90. potężnie przykładał się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce, to w latach 90. po przemianach, zmianie systemu udało się jakoś to przemysłowe zanieczyszczenie powietrza okiełznać, doprowadzając do tego, że wielki przemysł ma jednak pewne filtry na kominach. Natomiast Jan Kowalski w swoim domu nie ma filtra na kominie, a ten komin emituje rocznie 50-60 kg pyłu. Brzmi niewiele, kilka wiader, ale to jest niestety potężna ilość. Kilkadziesiąt kilogramów pyłu wielkości 2,5 mikrometra to jest gigantyczna ilość, która może zatruć całą społeczność. Więc tak, z jednej strony przemysł emituje zanieczyszczenia i to może być na przykład koksownia, która emituje potężne ilości z benzoalfapirenu lokalnie, prawda? Mogą być to elektrociepłownie, ale w sensie ogólnopolskim, takim całego kraju, mówiłem o tych szacunkach, że gospodarstwa domowe to jest ponad połowa zanieczyszczeń pyłowych w Polsce. Energetyka to jest, o ile dobrze pamiętam, 10-12%, przemysł to jest chyba 18%. Czyli energetyka w połączeniu z całym przemysłem w Polsce emituje mniej zanieczyszczeń pyłowych niż nasze kilka milionów domów. Co jest ciekawe, bo nieintuicyjne. Wydawało się, że te potężne kominy powinny jednak nam psuć atmosferę bardzo mocno. I one to robią faktycznie, ale jednak w mniejszym stopniu niż te kominki, kominy, kopciuchy i to wszystko, co emituje ten dym lokalnie.
No dobrze, to ostatnie pytanie. Z racji tego, że rozmawiamy w tym sezonie na tematy ekologiczne z różnych bardzo branż i chcemy zadbać o przyrodę, o środowisko, o nas, to ostatnia rada od Pana w trzech zdaniach. Co powinniśmy zrobić, żeby tego smogu było mniej, żeby o siebie zadbać, żeby zadbać o powietrze?
Zostańmy aktywistą. Nie znam miejscowości, w której bez aktywizmu rozpoczęłaby się walka ze smogiem. Jeżeli mamy małą grupkę aktywistów, którzy walczą o jakość powietrza i idą do urzędu gminy i robią tam awanturę, to nagle się okazuje, że w tej gminie pewne działania można podjąć. I to jest chyba kluczowe. Takie społeczeństwo obywatelskie, w którym grupka zaangażowanych osób idzie do wójta i mówi: panie, tu się nie da żyć. Zrób pan coś z tym. Bo w Polsce władza lokalna, wójt, sołtys, prezydent, burmistrz jest z mocy prawa osobiście odpowiedzialny za jakość powietrza. Osobiście. On może tę władzę delegować do Wydziału Środowiska i tak dalej, ale to on jest odpowiedzialny za jakość powietrza na naszym małym terenie. Czyli jak mieszkamy w niewielkiej miejscowości, możemy, czy jako aktywiści alarmu smogowego, czy po prostu jako wkurzeni obywatele, iść do sołtysa i domagać się działania.
Super. To w takim razie zostańmy aktywistami na rzecz samego siebie, a także społeczności, w której żyjemy, bo faktycznie możemy tylko zyskać i nic nie możemy stracić, no bo trochę czasu poświęconego na nawet, że tak powiem, dyskusje i rozważania może wydłużyć w efekcie nasze życie o zdecydowanie dłuższy czas niż te kilkanaście minut poświęconych na rozmowę z włodarzami. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy wywiad, za dzisiejszą rozmowę. Ja chciałbym tylko jeszcze ogromnie zachęcić, żebyście zaglądali na stronę Alarmu Smogowego, bo lokalne czy Facebooki, generalnie na głównej z tej stronie znajduje się bardzo dużo informacji, bardzo dużo wiedzy. Ja w międzyczasie też i przygotowując się przeglądałem stronę internetową i nie byłem w stanie wchłonąć całej tej wiedzy. Jest tam wiedza też poparta naukowymi badaniami z uniwersytetów w Polsce, więc jest to naprawdę rzetelne źródło informacji, więc jeżeli chcecie zadbać o środowisko, chcecie stać się aktywistami lub po prostu interesuje Was ten temat, zdecydowanie polecam stronę naszego gościa. Tak, to tyle.
I pamiętajcie, moi drodzy, zadbajcie o siebie właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym. Ograniczajcie wychodzenie na dwór wtedy, kiedy najwyższe są progi pyłów zawieszonych 2,5 i 10 mikrometrów. Kupujcie maski, oczywiście tylko te z dobrymi filtrami, a jeżeli możecie, to nawet i oczyszczacze.
Dziękujemy serdecznie jeszcze raz.
Dziękuję również. Do usłyszenia.